Jako się rzekło, wśród tych pułkowników i atamanów on jeden wiedział, ile jest straszliwej potęgi w pozornej bezsilności Rzeczypospolitej. Podniósł bunt, zbił pod Żółtymi Wodami, zbił pod Korsuniem, starł wojska koronne. A co dalej? Zbierał tedy pułkowników do rady i wodząc po nich krwawymi oczyma, przed którymi drżeli wszyscy, stawiał im ponuro toż samo pytanie. Co dalej? Czego wy chcecie? Iść do Warszawy? To tu kniaź Wiśniowiecki przyjdzie, żony i dzieci wasze jako piorun pobije, ziemia wodę tylko zostawi. A potem i on za nami do Warszawy z całą potęgą szlachecką, która się do niego przyłączy, pociągnie. I we dwa ognie wzięci zginiemy, jeśli nie w bitwach, to na palach. Na przyjaźń tatarską liczyć nie można. Oni dziś z nami, jutro przeciw nam się odwrócą i do Krymu popędzą, albo panom nasze głowy sprzedadzą. A no, co dalej, mówicie? Iść na Wiśniowieckiego? To on siłę naszą i tatarską całą na sobie zdzierży, a przez ten czas wojska się zbiorą i z głębi Rzeczypospolitej w pomoc mu ruszą. O, wybierajcie! I potrwożeni pułkownicy milczeli, a Chmielnicki mówił. Czemu żeście to zmaleli, a? Czemu więcej nie przecie na mnie, bym ku Warszawie ciągnął? Gdy tedy nie wiecie, co czynić, na mnie to zdajcie, a Bóg da swoją i wasze głowy ocalę i kontentację dla wojska zaporowskiego i wszystkich kozaków otrzymam. Jakoż pozostawał jeden sposób – układy. Chmielnicki dobrze wiedział, ile tą drogą można w Rzeczypospolitej wymóc. Liczył, że sejmy prędzej na znaczną kontentację się zgodzą, niż na podatki i zaciągi wojnę, która musiałaby być długą i trudną. Wiedział wreszcie, że w Warszawie jest potężna partia, a na jej czele sam król, o którego śmierci wieść jeszcze nie doszła, i kanclerz, wielu panów, którzy radzi by wprost olbrzymich fortun magnackich na Ukrainie powstrzymać, z kozaków siłę dla rąk królewskich stworzyć, wieczysty pokój z nimi zawrzeć i one tysiące zebrane do postronnej wojny użyć. W tych warunkach mógł i dla siebie Chmielnicki znamienitą szarżę zyskać, buławę hetmańską z królewskiego ramienia otrzymać i dla kozaków nieprzeliczone ustępstwa osiągnąć. Oto dlaczego leżał długo pod Białocerkwią. Zbroił się, uniwersały na wszystkie strony rozsyłał, lud ściągał, całe armie tworzył, zamki pod moc swoją zagarniał, bo wiedział, że tylko z silnym układać się będą, ale w głąb Rzeczypospolitej nie ruszał. O, gdyby na mocy układów pokój mógł zawrzeć, wtedy tym samym albo broń z ręki Wiśniowieckiego wytrąci, albo, jeśli kniaź jej nie złoży, to nie on, Chmielnicki, ale kniaź będzie rebelizantem, wbrew woli króla i sejmów, wojnę wiodącym. Naówczas ruszy on na Wiśniowieckiego, ale już z królewskiego i Rzeczypospolitej mandatu i wybije wtedy ostatnia godzina nie tylko dla kniazia, ale dla wszystkich ukraińskich królewiąt, dla ich fortun i latyfundiów. Tak myślał samozwańczy hetman zaporowski, taki gmach na przyszłość budował. Ale na rusztowaniach pod on gmach przygotowanych siadało często czarne ptactwo trosk, zwątpień, obaw i krakało złowrogo. Będzie li dość silną pokojowa partia w Warszawie? Zaczną li z nim układy? Co powie sejm i senat? Zatkną li tam uszy na jęki i wolania ukraińne? Zamknął oczy na luny pożarów. Czy nie przeważy wpływ panów owe niezmierne latyfundia posiadających, o których obronę im iść będzie. I czy ta Rzeczpospolita tak się już przeraziła, że mu przebaczy to, iż się z Tatary połączył. A z drugiej strony szarpało duszę Chmielnickiego zwątpienie, czy i ów bunt nie zanadto już się rozpalił i rozwinął. Czy owe zdziczałe masy dadzą się wtłoczyć w jakie karby? No dobrze, on, Chmielnicki, pokój zawrze, a Rezuny pod jego imieniem dalej mord i pożogę szerzyć będą, albo się też na jego głowie swych zawiedzionych nadziei pomszczą. Toż to rzeka wezbrana, morze, burza. Straszne położenie. Gdyby wybuch był słabszy, tedy by nie układano się z nim jako ze słabym. Ponieważ bunt jest potężny, więc układy siłą rzeczy mogą się rozbić. I co będzie? Gdy takie myśli opadały ciężką głowę hetmana, naówczas zamykał się w swej kwaterze i pił dnie całe i noce. Wówczas między pułkownikami i czernią rozchodziła się wieść. Hetman pije. I za przykładem jego pili wszyscy. Karność się rozprzęgała, mordowano jeńców, bito się wzajemnie, rabowano lupy. Rozpoczynał się sądny dzień, panowanie zgrozy i okropności. Białocerkiew zmieniała się w piekło prawdziwe. Aż pewnego dnia do pijanego hetmana wszedł szlachcic Wychowski, pod Korsuniem do niewoli wzięty i na sekretarza hetmańskiego awansowany. Wszedłszy, począł trząść bez ceremonii opoja, aż go wreszcie porwał za ramiona, na tapczan posadził i ocucił.
— A cóż to takie? Jakie lycho? — pytał Chmielnicki.
— Właściwie hetmanie, wstawaj i oprzytomniej! — powiedział Wychowski. — Poselstwo przyszło. Chmielnicki zerwał się na równe nogi i w jednej chwili otrzeźwiał.
— Hej!
— wołał na pachole kozackie siedzące w progu.
— Delię, kolpak i bulawę!
A potem do Wychowskiego.
— Kto przyjechał? Od kogo?
Ksiądz patroni lasko z Chuszczy, od pana wojewody wrocławskiego.
— A, od pana Kisiela?
— Tak jest.
— Sława Ojcu i Synu, sława Światomu Duchu, Światuj Przyczystuj!
— mówił, żegnając się Chmielnicki. I twarz mu pojaśniała, wypogodziła się. Rozpoczynano z nim układy. Ale tegoż dnia przyszły i wieści wprost przeciwne pokojowemu poselstwu pana Kisiela. Doniesiono, że książę, wypocząwszy wojsku, strudzonemu pochodem przez las i blota, wstąpił w kraj zbuntowany, że bije, pali, ścina, że podjazd wysłany pod Skrzetuskim rozbił 2000 watachę kozaków i czerni i wytępił ją co do nogi, że sam książę wziął szturmem Pochrebyszcze, majętność książąt zbarskich, i ziemię i wodę tylko zostawił. Opowiadano przerażające rzeczy o tym szturmie i zdobyciu Pochrebyszcz. Było to bowiem gniazdo najzaciętszych Rezunów. Książę miał powiedzieć do żołnierzy: mordujcie ich tak, by czuli, że umierają. Więc też żołnierstwo najdzikszych dopuszczało się okrucieństw. Z całego miasta nie ocalała jedna żywa dusza. 700 jeńców powieszono, 200 wbito na pale. Mówiono również o wierceniu oczu świdrami, o paleniu na wolnym ogniu. Bunt zgasł od razu w całej okolicy. Mieszkańcy albo pouciekali do Chmielnickiego, albo przyjmowali pana Lubniańskiego na klęczkach z chlebem i solą, wyjąc o miłosierdzie. Pomniejsze watachy wszystkie były starte, a w lasach, jak twierdzili zbiegowie, w Samchorodka, Spieszyna, Pleskowa i Wachnówki nie było jednego drzewa, na którym by kozak nie wisiał. I działo się to wszystko pod bokiem Białocerkwi i krociowej armii Chmielnickiego. To też Chmielnicki, gdy się o tym dowiedział, począł ryczeć jak ranny tur. Z jednej strony układy, z drugiej miecz.
Jeśli róż na księcia, będzie to oznaką, że nie chce układów proponowanych przez pana z Brusilowa. Jedyna nadzieja pozostawała w Tatarach. Chmielnicki zerwał się i ruszył do Tuchajbejowej kwatery. —
Tuchajbeju, mój przyjacielu — rzekł po oddaniu zwykłych salamów. — Jakoś mnie pod żółtą wodą i pod Korsuniem ratował, tak i teraz mnie ratuj. Przyszedł tu poseł od wojewody Bratsławskiego z pismem, w którym mnie wojewoda obiecuje kontentację, a wojsku zaporowskiemu powrócenie do dawnych swobód pod warunkiem, żebym wojnę zaprzestał, co ja uczynić muszę, chcąc swoją szczerość i dobrą chęć pokazać. Tymczasem przyszły tu wieści od niedruga mojego, księcia Wiśniowieckiego, że pochrebyszcze wyciął i nikogo nie żywił i dobrych molojców moich wycina, na pale wbija i świdrami oczy wierci, na którego ja ruszyć nie mogąc do ciebie z poklonem przyszedłem, abyś ty na tego mojego i swojego niedruga z Tatary ruszył, gdyż inaczej wkrótce on tu na nasze obozy nastąpi.
Murza, siedząc na kupie kobierców pobranych pod Korsuniem lub zlupionych po dworach szlacheckich, kiwał się czas jakiś w tył i naprzód. Oczy zamrużył, jakby dla lepszego namysłu, nareszcie odrzekł.
— O, ja tego uczynić nie mogę. — Czemu? — pytał Chmielnicki. — Bo mi tak już dosyć dla ciebie bejów i czausów pod żółtą wodą i pod Korsuniem wytracił. Po cóż mam jeszcze tracić? Jarema to wielki wojownik. Ruszę na niego, gdy i ty ruszysz, ale sam nie. Nie głupim w jednej bitwie wszystko, com dotąd zyskał, utracić. Lepiej mi czambuły polub jaser wysyłać, dosyć ja już dla was psów niewiernych uczynił. I sam nie pójdę i chanowi będę odradzał. Rzekłem. Pomoc mi zaprzysiągłeś. Tak jest, alem przysięgał obok ciebie, nie za ciebie wojować. Idź ty precz. Jam ci jasyr z mego własnego ludu pozwolił, łupę oddał, hetmanów oddał. Bo gdybyś nie oddał, to bym ja ciebie im oddał. Do chana pójdę. Idźże precz. Capie mówię ci.
I kończaste zęby murzy już zaczęły błyskać spod warg. Chmielnicki poznał, że nie ma co tu robić i dłużej nastawać niebezpiecznie, więc wstał i rzeczywiście udał się do chana. Ale od chana takąż samą odebrał odpowiedź. Tatarzy mieli swój rozum i szukali własnych korzyści. Zamiast ważyć się na walną bitwę z wodzem, który za niezwyciężonego uchodził, woleli zagony rozpuszczać i bogacić się bez krwi przelewu. Chmielnicki wrócił wściekły do swojej kwatery i z desperacji już do gąsiora się zabierał, ale mu Wychowski wyrwał z ręki. Nie będziesz pił! Moście hetmanie, rzekł. Poseł jest, trzeba posła odprawić. Chmielnicki wpadł w gniew straszliwy.
Ja ciebie, posła, każę na pal wbić!
A ja ci gorzałki nie dam.
Nie wstyd, że ci, gdy cię fortuna tak wysoko wyniosła, wódką się jak prostemu kozakowi zalewać?
Pfu! Moście hetmanie, nie może tak być.
Wieść o przybyciu posła już się rozeszła. Wojsko i pułkownicy chcą na radę.
Tobie nie pić teraz, ale kuć żelazo, póki gorące, bo teraz możesz pokój zawrzeć i wszystko, co chcesz, otrzymać. Potem będzie za późno, a gardło moje i twoje w tym.
Wysłać tobie zaraz poselstwo do Warszawy i króla o laskę prosić.
Och, mądra to głowa, rzekł Chmielnicki. Każ uderzyć w dzwon na radę. A na Majdanie powiedz pułkownikom, że zaraz wyjdę.
Wychowski wyszedł, a po chwili ozwał się dzwon na radę, na którego głos wnet wojska zaporowskie poczęły się zbierać. Zasiedli więc dowódcy i pułkownicy. Straszliwy Krzywonos, prawa Chmielnickiego ręka, Krzyczowski, miecz kozacki, stary i doświadczony Filon Dziedziala, pułkownik Korpiwnicki, Fedor Loboda Perjalslaski, okrutny Fedoreńko Kalnicki, dziki Puszkareńko Poltawski, który samym czabanom przewodził, Szumejko Niżyński, ognisty Czarnota Hadziecki, Jakubowicz Czechryński, dalej Nosecz, Chladki, Adamowicz, Gluch, Puljan, Panicz, nie wszyscy, bo niektórzy byli na wyprawach, a niektórzy na tamtym świecie, których już książę Jeremi tam wysłał. Tatarzy nie byli tym razem wezwani na naradę. Towarzystwo zebrało się obok na Majdanie, cisnącą się czerń odpędzano kijami, a nawet kiścieniami, przy czym i zabójstw nie brakło. Na koniec ukazał się i sam Chmielnicki, przybrany w czerwień, w kolpaku i z bulową w ręku. Obok niego szedł biały jak goląb ksiądz, blachoczyściwy, patroni lasko, a z drugiej strony Wychowski z papierami w ręku. Chmiel, zasiadłszy między pułkownikami, siedział przez chwilę w milczeniu, po czym zdjął kolpak na znak, iż narada się rozpoczyna, wstał i tak mówić począł.